Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa serdecznie w sobotnie popołudnie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański, ja również się Państwu kłaniam.
Jak zawsze uprzejmie dziękujemy za kontakt telefoniczny i liczne telefony po rozmowie z naszym gościem Adamem Chlebowiczem, autorem książki Podróż na Wschód. Trzy egzemplarze, które dostaliśmy od wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, rozeszły się błyskawicznie.
Nie mogło być inaczej, a chętnych nie brakowało, drodzy Państwo, dlatego wszystkich zainteresowanych pragniemy poinformować o możliwości spotkania z autorem książki i oczywiście jej kupienia w środę 26 stycznia w czytelni głównej biblioteki na Targu Rakowym w Gdańsku podczas trzeciej już kresowej środy literackiej. Początek spotkania o godzinie 17. Na to spotkanie oczywiście zapraszają organizatorzy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku i Fundacja Pomorskich Kresowian.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Dziś mamy, panie Andrzeju, wyjątkową sobotę. Tak więc zanim udamy się na reduty...
Na reduty?
Nie inaczej. Ale teraz w odpowiedni nastrój wprowadzi państwa Tola Mankiewiczówna z orkiestrą Syrena Rekord. Rok 1935.
Po święcie Trzech Króli nastał, proszę Państwa, aż do początku marca, do Środy Popielcowej, czas zimowych balów, zabaw, kuligów, czyli czas karnawału. Choć z tym śniegiem, no to jest troszeczkę na bakier. Kiedyś to były zabawy na kresach, panie Michale. Suknie, kotyliony, wiedeńskie walce i miały ciekawe nazwy. Maszkary, maskarady i właśnie reduty, o których pan wspomniał.
Oto zawiadomienie ze Lwowa z lutego 1860 roku. W przeciągu tegorocznego karnawału w sali redutowej hrabiego Skarbka danych będzie 10 balów maskowych. Pan Szymon Mamczyński, traktiernik, dziś mówiąc językiem współczesnym restaurator, będzie mieć staranie o najlepszy dobór potraw i napojów, a pan Zygmunt Żółkiewski, cukiernik, o wszelkie gatunki konfitur i chłodzących napojów za cenę najsłuszniejszą.
Bale maskowe, wspomniane reduty, drodzy Państwo, bale kostiumowe odbywały się zwykle w ściśle określonych, nazwę to w ten sposób, grupach towarzysko-zawodowych, w pałacach organizowane przez arystokrację, we dworach bale ziemiańskie. W międzywojniu organizatorami balów były jednostki i garnizony oficerskie. Odbywały się także branżowe bale prasy, jak ten we Lwowie w 1931 roku, na którym obowiązywały, nie inaczej, panie Michale, kostiumy z epoki powstania listopadowego. Tu pewnie ucieszy się nasz kolega redakcyjny Daniel Wojciechowski. Bale organizowały różne instytucje. Były bale szoferów, studentów, na przykład Koła Studentów Inżynierii Lasowej, czy choćby chemików Politechniki Lwowskiej.
Obyczaj redutowy nakazywał podczas zabawy nie zdejmować maski. Z tego obowiązku zwolnione były osoby wyżej postawione. Ciekawą zabawą było zgadywanie, kto kryje się pod maską. Można odnieść wrażenie, że w międzywojniu w czasie karnawału bawili się wszyscy. Sięgnijmy tym razem do lwowskiego Słowa Polskiego ze stycznia 1922 roku. Mamy tu taki oto anons. Raut studentek Uniwersytetu Jana Kazimierza odbędzie się dziś, 12 bieżącego miesiąca, w sali kasyna i koła literacko-artystycznego. W części koncertowej rautu wezmą udział m.in. Państwo Popow i Niemczykówna. Pierwszy ten raut sympatycznego koła studentek będzie się cieszył niewątpliwie powodzeniem, na jakie zasługuje.
Jak Państwo z pewnością się domyślają, panie sporo inwestowały w suknie i fryzury. Ale wracając do balów, były one szczególnie w XIX wieku jedną z niewielu okazji dla dam do poznania kandydata na męża. W tamtych czasach zawarcie znajomości nie było takie łatwe jak dzisiaj. Decyzja co do przyszłości, szczególnie jeżeli chodzi o młode damy, i tak ostatecznie należała do rodziców i najczęściej ciotek.
I ta etykieta związana z karnetami balowymi. W karnecie była lista tańców przewidzianych na cały wieczór, przy których dopisywano listę panów, którzy zechcieli prosić do konkretnego tańca i wówczas nie było mowy o pomyłce. I oczywiście towarzysząca tej sytuacji adekwatna konwersacja.
Czy mogę mieć zaszczyt przetańczenia z panią pierwszego walca?
Można było też w ten sposób.
Ośmielam się zapytać, którego kontradansa mógłbym mieć szczęście przetańczyć z panią.
Ależ to był wyrafinowany język i zwyczaje, ale warto dodać, że bale karnawałowe często miały charakter dobroczynny. Podczas zabawy organizowano kwesty na zbożne cele, co ma miejsce również i podczas dzisiejszych balów karnawałowych organizowanych przez filantropijne organizacje. Lwowskie pismo satyryczno-polityczne Szczutek nie szczędziło uszczypliwości z gości takich balów. 12 tysięcy złotych reńskich na toalety, lokal i muzykę. 7 złotych reńskich, 53 centy dla ubogich.
Chyba trochę zabalowaliśmy, panie Andrzeju.
Panie Michale, taki czas, w końcu karnawał.
Niemniej redaktor Walenty Wojniło, z którym ostatni raz słyszeliśmy się w Boże Narodzenie, z niecierpliwością czeka już na spotkanie z państwem.
Witam szanownych kolegów i słuchaczy po świątecznej przerwie. I cóż, faktycznie karnawał na Wileńszczyźnie rozpoczynał się po tym okresie świąt. A pamiętajmy, że chodziło tu nie tylko o katolickie Boże Narodzenie, ale też prawosławne Rodzicielstwo 2 tygodnie później. Tak więc okres świąteczny przez tę wielokulturowość naturalnie przechodził w karnawał, który trwał aż po zapusty. Oto jak wspomina ten okres na początku XX wieku, czyli przed ponad 100 laty, Józef Minejko, bankowiec i ziemianin, który gospodarzył we własnych dobrach w guberni wileńskiej. Obywatele ziemscy przez rok pozostawali przeważnie u siebie na wsi. Jednak bez zjazdów w miastach trudno było wyrobić sobie stosunki wśród społeczeństwa i zawierać szersze znajomości. Karnawały w ogromnym stopniu spełniały tę rolę. Przez nie ludzie zaznajmiali się ze sobą, zawiązywały się bliższe stosunki między rodzinami, a podczas zebrań towarzyskich i zabaw młodzież się zbliżała i zaprzyjaźniała, z czego wynikały nieraz i małżeństwa. Z rozpoczęciem karnawału powstał najazd na Wilno. Zjeżdżały się matki z córkami, młodzież rozmaita z Wileńszczyzny i jej guberni okolicznych, z Inflant polskich, z Witebszczyzny, z dalekiej Mogilewszczyzny, z Podola, Ukrainy i z samej Warszawy. Można sobie wyobrazić, jaki powstawał wtedy ruch w mieście. Mnożyły się zabawy, bale, wieczorki, rauty, kuligi, a nie jedna pani uganiała się przed drugą, aby swoim wieczorem zakasować inne. Dziś za sprawą komercji i ateizacji wszystko się przesunęło. Młode pokolenie żyje w świątecznym nastroju już cały adwent, bo na początku grudnia zapalane są choinki miejskie. Natomiast w styczniu zwykle jest posucha, bo wiele organizacji rozlicza szerokobiegły i nie wie, jakie dofinansowanie otrzyma na rok bieżący. U studentów sesja zimowa, więc też nie czas na szaleństwa i tylko politycy nie dają zapomnieć o sobie. W mijającym tygodniu Litwa uczciła kolejną rocznicę agresji sowieckiej, gdy 13 stycznia 1991 roku Moskwa próbowała zdławić młodą litewską niepodległość. Przed tą rocznicą Sejm Litwy pozytywnie zaskoczył wileńskich Polaków. Powrócił do ustawy o pisowni nazwisk i w pierwszym głosowaniu nawet sejmową większością zaakceptował ustawę zezwalającą na używanie w dokumentach liter X, Q oraz polskiego podwójnego W. Dla Polaków na Litwie to jest oczywiście tylko połowiczne rozwiązanie problemu, bo wciąż nie ma zgody na używanie nielitewskich znaków diakrytycznych. Jednak sam fakt ruszenia w słusznym kierunku tematu, który od 30 lat wydawał się nie do ruszenia, mimo że pojawiały się przekazy każdego spotkania prezydentów czy premierów Polski i Litwy, to już jest dobra wiadomość. Decydujące głosowanie w tej sprawie być może nawet w przyszłym tygodniu, ale cieszyć się będziemy mogli dopiero, gdy prezydent Litwy podpisze tę ustawę. Tak więc trzymamy kciuki i do usłyszenia.
Miło nam słyszeć redaktora Wojniło. Równie miło będzie dowiedzieć się ciekawostek historycznych od naszego redakcyjnego kolegi. A po kalendarium i krótkiej przerwie zapraszamy na drugą część naszej audycji. A teraz już redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Jak co tydzień zapraszam państwa na wycieczkę po kartach historii, a zaczniemy od minionego poniedziałku. Otóż 10 stycznia 1919 roku w Wilnie zmarł Antoni Wiwulski, polski architekt i rzeźbiarz, urodzony w 1877 roku w Totmie w Rosji. Twórcą był m.in. pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i pomnika Trzech Krzyży w Wilnie. Projektował neogotycki kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej i Serca Jezusowego na Wilczej Łapie w Wilnie. Antoni Wiwulski brał udział w obronie Wilna przed wojskami bolszewickimi. 5 stycznia 1919 roku w składzie polskiej samoobrony wileńskiej. Podczas służby wojskowej zachorował na ciężkie zapalenie płuc. W wyniku choroby zmarł. Pochowany został na cmentarzu na Rossie w Wilnie. 10 stycznia 1892 roku w Kałużycach w ówczesnej guberni mińskiej urodził się Melchior Wańkowicz, polski pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta. Pochodził z rodziny ziemiańskiej Herbulis, zasłużonej dla obrony polskości na Kresach. Autor jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich haseł reklamowych okresu międzywojennego, ale nie tylko. Cukier krzepi. Zmarł 10 września 1974 roku w Warszawie. Co ciekawe, nigdy nie słyszałem głosu Melchiora Wańkowicza, aż kilka dni temu pan Michał jedno z nagrań mi dostarczył. Oto jak brzmiał po powrocie z emigracji. Słychać głos kresowy. Piękny, kresowy polski akcent.
W pierwszy wieczór zaprosiłem na kolację dwóch najbliższych krewnych. Byłem oszołomiony taniością w przeliczeniu na złote i współczułem ich latom niedostatku. Obstalowywałem najlepsze potrawy i napoje. Kelner, poznawszy przedwojennego gościa, usługiwał w ekstazie. Kiedy gościom moim podał dwie melby, a mnie lody, poprosiłem, aby mi do lodów przyniósł takie dwa wafelki, jak są w melbie. Mój wielbiciel począł wydawać nieartykulowane dźwięki wykazujące zupełną bezradność. Nie mógł za żadną dopłatę nie mógł dodać mi tych dwóch wafelków, bo tego jadłospis przy lodach nie przewidywał.
Niemało wydarzeń jest dzisiaj w naszym kalendarium. 15 stycznia 1919 roku zmarł tragicznie Andrzej Małkowski, jeden z twórców polskiego harcerstwa, a 60 lat później, równo 60 lat później, 15 stycznia 1979 roku, zmarła Olga Drachonowska-Małkowska, żona drucha Andrzeja, twórczyni żeńskiego ruchu harcerskiego w Polsce. Natomiast dzień później, 16 stycznia 1919 roku, we Lwowie zmarł Antoś Petrykiewicz, 13-letni obrońca Lwowa, ciężko ranny w walkach z Ukraińcami. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Jak dotąd to najmłodszy kawaler tego orderu. No i słów kilka o radiu jeszcze. 15 stycznia 1928 roku otwarto Polskie Radio Wilno, piątą regionalną rozgłośnię Polskiego Radia. A dwa lata później, 15 stycznia 1930, otwarto Polskie Radio Lwów, szóstą regionalną rozgłośnię Polskiego Radia. Rozgłośnia we Lwowie cieszyła się ogromną popularnością w kraju ze względu na audycje rozrywkowe dla dzieci i dorosłych nadawane w zasięgu ogólnopolskim. To była chyba zresztą najbardziej popularna międzywojenna rozgłośnia Polskiego Radia. Więc radiem zakończymy, gdy radio w pokoiku gra. Śpiewa Albert Harris.
Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański. Thank you.
tańcz mój złoty, od niedzieli do soboty, ile sił masz i ochoty, tańcz o grunt. Tańcz, czyś bankierem, oficerem czy szoferem, filozofem czy portierem, tańcz o grunt. Tańc to grunt, panowie, tańc to grunt i zdrowie. Kilka kroków w przód i wstecz, to przecież taka prosta rzecz. Więc tańcz w karnawale, tańc jesienią, latem stale. Przetańcz wszystkie fajfy, bale, tańc to grunt.
I muzycznie pozostajemy w klimacie karnawałowym. To był Adam Aston i polska wersja piosenki z amerykańskiego filmu Błękitna Parada z Fredem Astaire'em i Ginger Rogers z 1936 roku.
Proszę Państwa, w pierwszej części audycji sięgnęliśmy wieku XIX i teraz nieco na dłużej w nim pozostaniemy. Razem z Państwem odwiedzimy bowiem Wileńszczyznę i pałac w Jaszunach, niedaleko Solecznik. Któż tam nie bywał? O historii tego miejsca i jego dniu dzisiejszym opowie pan Kazimierz Karpicz, kierownik, choć ja wolę go nazywać kustoszem pałacu, który o tym miejscu wie wszystko.
Wchodzimy.
Znajdujemy się na cmentarzu rodziny Balińskiej.
W Jaszunach.
Tak jest, w Jaszunach. Tuż przed nami grób wielkiego Jana Śniadeckiego. Grup historyka Michała Balińskiego, psychiatry Jana Balińskiego i członków rodziny. Zamknięty rodzinny cmentarzek, pierwszy pochówek 1830, ostatni pochówek 1938.
Jesteśmy w Jaszunach blisko pałacu Balińskich, pałacu i Jaszun, których historie sięgają na pewno czasów radziwiłłowskich.
No, na pewno. W myśl naszych archeologów ten teren był zamieszkany już w V wieku po Chrystusie, a Radziwiłłowie to dopiero 1561-1811. Ale zaliczyliśmy naszych, że tak powiem, Radziwiłłów, zakodowanych w naszej podświadomości. Jednym z naszych władców był w swoim czasie Janusz, tak podle opisany przez Sienkiewicza w Potopie. A jeszcze gorzej był nakręcony u Hoffmana w ekranizacji.
A potem, panie Kazimierzu, koniec XVIII wieku i Ignacy Baliński, a potem Michał Baliński.
Tak, Michał Baliński najgłośniejszy z naszych tu pochowanych osób, z naszych byłych właścicieli. Jest autorem pierwszej historii miasta Wilna, pierwszej w nowoczesnym naukowym sensie, pierwszej w historii Akademii Wileńskiej. Zresztą romantyczną historię miłości Barbary Radziwiłłówny również Baliński wygrzebał z kurzów archiwalnych i spopularyzował w swoim czasie.
No i dalej Śniadeccy włączyli się w ten poczet znanych osób.
Balińskiemu się udało bardzo dobrze ożenić. Wziął pannę posażną, wykształconą, mądrą, jak później się okazało, bardziej gospodarną i panna nazywała się Zofia Śniadecka, starsza córka Jędrzeja Śniadeckiego. I w momencie, kiedy Jędrzej Śniadecki, który już był przyjacielem dla Belińskiego i współpracownikiem, kiedy stał się teściem i źródłem dodatkowych finansów, już było dobrze. A w roku 1824 starszy brat Jędrzeja, Jan Śniadecki, postanowił zbudować, sfinansować budowę domu w Jaszunach, domu wygodnego dla mieszkania dla młodej pary. Pod warunkiem, że on wybuduje, a oni mu pozwolą tu zamieszkać. I Jan Śniadecki spędził tu 2,5 lat ostatni czas swego życia, od czerwca 1828 roku do listopada 1830. I właśnie tych 2,5 lat wystarczyło, żeby Jaszuny stali się czymś bardziej niż ważnym, takim przyciągającym na mapie kulturalnej i społecznej naszych ziem owego czasu.
Państwo balińscy prowadzili, nazwijmy to, taki dom otwarty. Proszę wymienić chociaż część tych znamienitych nazwisk wileńskiej elity, która tutaj bywała.
No to po prostu wystarczy powiedzieć wileńska elita, bo to w celokształcie. Każdy, kto należał do elity, tu bywał. Każdy, kto chciał należeć, chciał tu być. I chodziło właśnie o kontakty ze starszymi śniadeckimi przede wszystkim. I dawne towarzystwo szubrawców, i młódź akademicka, i profesorowie oczywiście, wykładowcy uniwersytetu, wszyscy tu bywali i nie da się kogoś wymienić, żeby nie był. Wśród tych, co na pewno tu nie był, wymienimy Adama Mickiewicza. Jego tu nie było.
Ale Juliusz Słowacki bywał.
W tej w kompanii wielbicieli Jana Śniadeckiego Juliusz Słowacki został poczęty, urodzony, wychowany, wyedukowany i ostatni obiad na Wileńszczyźnie zjadł u nas w palacu.
A dlaczego ta znajomość z Balińskimi była tak ważna?
Podejrzewam, że chodziło raczej o braci Śniadeckich. Jak pisało wielu polskich autorów, i to niezależnie od siebie, po upadku Rzeczypospolitej sprawa polskości, języka polskiego, kultury polskiej i pamięci o dawnym państwie spoczęła na barkach dwóch braci Śniadeckich. Baliński był młodszym w tej trójce i tak po prostu on dłużej żył z racji wieku i odziedziczył starą tradycję. Chodziło o Śniadeckich przede wszystkim.
Proszę nam opowiedzieć o dworze, całym tym zespole dworsko-pałacowym, parkowym.
No, dla Jana Śniadeckiego to był dom. Dla następnych pokoleń dworek, a my dzisiaj lubimy palacem to nazywać. Nie jest to duży budynek, 1000 m2 powierzchni użytkowniczej, plus pomieszczenia techniczne, za które tylko bierzemy się, jeszcze nie są udostępniane dla turystów. Z tych 1000 m2 turyści mają do obejrzenia 700 i są to przede wszystkim mury. Ważne dla nas jako zabytek, jako autentyk, to same mury palacowe. Wnętrze zachowały się częściowo, tylko wiem raczej jak to było w przedwojniu, na przedwojennych fotografiach i w naszej wyobraźni. Sprzętów starych nie mamy wcale. Tak się złożyło i chodzi o pamięć historyczną. Musimy głośno powtarzać, kilka razy powtarzać te same nazwiska, żeby wrócić tą świadomość jak najszerszej publiczności.
Proszę powiedzieć, jakie artefakty albo jaki wystrój tworzył ten przepiękny pałac?
To był piękny pałac zachowujący stare wystroje i stare meble. Proszę sobie wyobrazić, każdy pokój w innej kolorystyce, w innego gatunku, tam tapiceria na ścianach, inny rysunek na sufitach, inny rysunek parkietów, meble stylistycznie w każdym pokoju innego stylu, wszystkich tych podręcznikowych Ludwików XIV, XVI i inne empiry dało się zaliczyć. Ściany w głównej, większej sali były upiększone galerią portretów przodków i tego wszystkiego nie ma. Pozostało nam dokładnie mury, 9 tomów ksiąg z 6000 biblioteki i kilka fotografii, ale niestety z dalszych odgałęzień rodziny w szerokim pojmowaniu. Cieszymy się z tego, że mamy żywy kontakt z przedstawicielami spadkobierców, że tak powiem. Kilku spadkobierców poznaliśmy ze sobą w naszych murach, też cieszymy się. Główna linia, która do końca władała Jaszunami, to dzisiejsze Stany Zjednoczone i Kanada. W Polsce to Kraków, Warszawa, Trójmiasto. Dość głośna w swoich kręgach familia Gabanowskich z Trójmiasta, to są nasi. To co prawda jeszcze nie zwabiłem żadnego z Gabanowskich, to pozdrawiam i czekam. I były czasy, kiedy turystów i gości wodziliśmy tylko na cmentarz. Dzisiaj możemy pokazać pałac i cmentarzyk tak naturalnie odchodzi w cień, ale staramy się pamiętać o tym miejscu. Rodzina uciekała stąd już 19 września 1939 roku. Tak się złożyło, że matka z trójką dzieci uciekła najpierw do Wilna, a potem z Wilna potrafiła wyjechać za granicę. Mąż naszej ostatniej Balińskiej, Aleksander Soltan, jeszcze tu z kilka lat przebywał na Litwie, próbował jakieś sprawy gospodarcze załatwiać. W każdym razie z żoną, z dziećmi nigdy nie spotkał się. Спочав остаточно теж в Тріймісті, але нестети Гдиня, як місто модерністичне, не толерує неоплацаних давна могил і нема могили нашого Олександра Султана в Гдині. Так само, як останнього польського директора нашої школи předвоєнного. Теж там сам цмент, аж і там сам льос. То поздравим модерністичне Тріймісто. Що було далі? В моменті, коли господарі утекли, пролетаріюша всіляких народовості розграбили сам той будинок. Знали свідків, які мовили, що всі виносили. Так все склада, що в грабежі не брали уділ тільки працівниці самого майонтка, бо вони розуміли, що незалежно від влади, їх родини, їх назвіска, от сети клят, орали там самим землі, і розуміли, що треба далі буде жити, і не дали там украсть плугу чи випровадити коня. Натомість будинок пішов в тотальне розграбення. Дробні речі зостали винесені, все, що трудне до винесення, або незрозумілого призначення, зостало знищене. Там, починаючи від тяжких шаф, дужих люстер і кінчаючи глюбусами і телескопами Яна Снідецького. Ксьоншки трафили під шахи, зістіли ще мажені романтиків. Це правда не до читання, а до розпаляння в пецу, до кренцення папіросів. І то, що ми мами та 9-му втішимося, то так все зложило, що в своєму часі діти і внуки тих, що виносили, принесли до шкільного музею Красновчого. За цим містечми дуже вдячні. Палац був розвалений. І перше, те, ані влада літевська, ані червона літевська влада не здужили ні забратися за сам будинок.
А потім був колхоз.
До колхозу ще довго було. При оказі колхозу у нас не було. Для польського уха то так само глупо бжмі, але ми одружнялись колхоз і совхоз. Колхози у нас повстали, як реальні по війні почали бідоти спензати до одного господарства. Такі господарки, як наше, де було пожуцоне безпанське. Якісь мені були панствовими господарками рульними оголошені одразу. І то, що оголосила, не підлягла Літва. Далі то сталося червоним господарством, при німцях німецьким господарством панствовим рульним з дуже цікавим політиком. А по війні знову почало червеніть, і як совєтське господарство рульне скінчило свій живот. Німці господарність показали своїм в 1941 року, розказали служонцям їм літвіном поліціянтам ужондіть в пожуцоним будинку пункт концентрації жидів. І то от серпня 41-го до кінця вересня тут збирано жидів без права вийти на двір. Такий міні-гетто дуже незамкнутого типу. 25 вересня жидів страцено тут неоподаль. Ну а в якому стані позостав будинок, можемо тільки виобразити собі. Ремонт спосіб чудовний розпочався допіру в 2012 року.
Чи можна повідомити, 9 років тому розпочалися ремонт забудовань палацових?
Так є. А 6 років тому почалися приймати туристів, інтересантів, почалися оповідати наші всі басні історичні. І ще далі тривали ремонти самого будинку, в дню дійсніше там на виконченню офіційна палацова, зачинаємо обори дерев'яно ремонтувати. Чи то, що я звів на дійсішого паркану, то мам надія, що дожиє до кінця ремонту.
Спośród тих 6,5 тисяча знищених дзieł zostały tylko 9 tomów. Co one tworzą?
Historia nieco bardziej skomplikowana. 6,5 tysiąca numerów w katalogu biblioteki jaszuńskiej dawnej. З того так званих грубих książek десь 1,5-2 тисяча. І, власне, з чогось такого тішимося. Решта то були лісти, пошчególні документи, різні метрики, акти і тому подобні речі, як в кожному старому шляхетському архіві. Що з того застало? В 1938 року університет Краковський пожичив у султанів лісти приватні, дотичонці історії літератури польської. Окрес романтизму, щоголі Юліша Словацького, тому подобні речі. Та колекція притривала в Кракові, і нема шанс, що вруці до Яшина, навіть на Літві. По розграбленню палацу, поїзмо, весна 1940 року, святле глови з замиканого університету Віленського польського і отвіраного університету Віленського литовського організували кілька виправ на пошуківання і рятування чогось да. І споро речі знайшлося, чинсь навіть на смітниках, хтось там щось здобув в будинку. В кожному разі то становить фундуш Михайла Віленського в університетській бібліотеці Віленській.
Co można dzisiaj zobaczyć w pałacu, co można zwiedzić, jakich koncertów wysłuchać?
Jak turyści pytają, co u was można zobaczyć, zawsze odpowiadam wszystko. Największe te nasze prawdy, najbardziej często cytowane i to, o czym wspominają podręczniki szkolne, to umieściliśmy omylnie w kształcie ściąg na parterze w sali informatycznej. Tam zresztą i zaczynamy nasze opowieści. Na górze mniej informacji bardziej do obejrzenia, do pocieszenia oka, chociaż też, no ale o ile ktoś chce naprawdę czegoś dowiedzieć się, to raczej nie do poczytania zapraszamy, a do wykupienia usługi przewodnika i wysłuchania naszych prawd.
No i to może najpierw obejdziemy może tak. To jak mówię, to nasze ściągi.
Drzewo genealogiczne. To znaczy Michał Boliński, drugie z rzędu dziecko, córkę Marię. I wśród jej potomków widzimy tu Andrzejewskiego.
I piętro niżej Lubanowskich mamy.
Andrzejewski miał arcyrozrywkową matkę, tą główną od cyganerii, bo...
Wanda Chabanowska?
Tak jest. Gobanowska, Andrzejewska, Szczuka, tak. No i to i Iwanowscy, i Gobanowscy, Andrzejewscy, i Szczukowie, to było też, tak powiedzmy, przy Bohemie. No to stąd te upodobania dotyczy linii gdańskiej, no bo śledzimy tak, bo po tej Zofii Śniadeckiej, po Michale Bolińskim, no i śledzimy to rozgałęzienie, to znaczy. Po Bolińskich innych to nie umieściliśmy tu, bo się nie zmieści, natomiast jako to, i tam ci nic z Jeszunami wspólnego nie mają już. Natomiast Śniadecki, no to mamy tu wszystkich znanych nam dzisiaj potomków Jędrzeja Śniadeckiego i przez córkę też tam ta część Bolińskich.
A wśród tych współczesnych są jakieś postacie, tak jak Chabanowski?
No, to znaczy w Krakowie pani Anna Krasnowolska, wiodąca polska iranistka na przykład, należy do tej linii.
Z tych właśnie popularnych, to
mamy tu całą galerię. Jundzul, Kliągiewicz, Putkamer, Zan, Słowiński, inni, to masa tego jest. Nie wszystkich oczywiście umieściliśmy z braku miejsca. I chodzi o to, że każdy z nich wart osobnego wspomnienia i osobnej prelekcji, to tylko wspominamy o nich najczęściej. Jeżeli ktoś zamawia, no a tu do honorowego konta oczywiście wyniesiony Juliusz Słowacki został. Boliński, właściciel, to jest właściciel, fundator domu i najbardziej spopularyzowany gość.
Jan Śniadecki pochowany na cmentarzyku, na którym byliśmy, a Jędrzej w pobliskich Chorodnikach, ale już dzisiaj na Białorusi.
Kontaktujemy z nimi, no tylko nie w tym roku. Tu według dzisiejszej mody to sala gier edukacyjnych. Dzieciakom to proponujemy 4 tematy do wygrania.
Ale jest zainteresowanie wśród młodzieży?
Gramy tak.
Edukacją nie. No, na piętrze i wygląd bardziej bogaty, no i oczywiście do tych informacyjnych stoisk jak najmniej, to raczej do obejrzenia wszystkiego. Dziadkowiczom oczywiście opowiadamy, jak który salonik wyglądał, gdzie co odbywało się, a wystrój dzisiejszy, no oczywiście to dostosowania do dzisiejszych potrzeb. No, oficjalnie to nie jakieś tam 2 stare salony, oficjalnie to duże sale konferencyjne, tam są mniejsze. I tak, w bocznej anfiladzie, no w bocznej anfiladzie te 3 pokoiki to była... To był cały świat Jana Śniadeckiego w trakcie jego życia w Jeszunach. Pod koniec życia on już nie wychodził nawet fizycznie z tych pokoi. Tu była jadalnia i salon przyjęć, że tak powiem, po środku sypialnia, dalej gabinet roboczy. I tu w tym pokoiku na przełomie czerwca-lipca 28 roku Juliusz Słowacki tu zjadł ostatni obiad na Litwie. I to nam bardzo młodym człowieku, bardzo młodym magistrze zrobiło takie wrażenie, że on raczył opisać swoje przeżycia z tego faktu w pamiętnikach, w listach. Mamy tu dla przykładu książki nawet, jedna z książek z tym cytatem. Chodziło o to, że on od dziecka jakoś w sposób mistyczny nie to, że szanował, a nawet bał się starego rektora. A po otrzymaniu dyplomu magistra musiał prosić u starego Śniadeckiego jakichś rekomendacji w poszukiwaniu pracy. A stary rektor, wiedząc, że to już nie byli dzieciak, a już magister, pierwszy zaprosił go do stołu, do obiadu, co już było szokiem dla młodzieńca, a drugi kazał służącym Słowackiemu jako pierwszemu, jako honorowemu gościowi podawać posiłki. Nie sobie jako gospodarzowi, a właśnie gościom honorowym. No i ten Julek odebrał to jako przekazanie sztafety kulturalnej. W taki sposób to odbiera, w taki sposób to opisuje. No oczywiście nic z tamtej epoki nie mamy, to wszystko tak powiedzmy wygląd pozorowany, ale staramy się. Kopie portretów Śniadeckiego, kopie portretów Słowackiego, oni odzwierciedlają te wzorce, które są dostępne i pamiętamy. Z tego powodu, że Śniadecki nie jadał w innych pomieszczeniach, tu była jego jadalnia, no to i robimy wniosek, że Julek skosztował tych jakichś tam też tu.
Piec kaflowy, który kiedyś był, a dzisiaj już go nie ma.
У нас, значит, отбудовалисьмы имитации пецов, бо и то, что было, то застало знищено. В своем часе 10 тишимся с тих имитаций, не распалимы в них уж нигде огня. Нема такие опции. Хоча в часах Снедецкого таких пецов не было. Втеды в таких домах господажи не зимовали. На зиму выезжалося до мест, чили Варшава, Вильно, Петербург. Но. И тут сыпя, давна сыпяльня Яна Снедецкого, ту он доконал своего живота. Według naszego kalendarza 21 listopada 1830 roku. 21 listopada 1830 roku on tu umarł. Równo tydzień nie dożywając do wybuchu powstania w Warszawie. I tak nigdy się nie dowiedział, że wybuchło powstanie, że doszło powstanie do Litwy, że zostało przegrane i że w wyniku tego został zlikwidowany jego ulubiony Uniwersytet Wileński zamknięty. No, to Jan Śniadecki tego nie wiedział. A tu Jan Śniadecki miał swój gabinecik. I rodzina, bo też w ramach represji po powstaniu nie udzielono im zezwolenia na budowę ani kaplicy nad grobem Śniadeckiego, ani kościoła w Jaszonach. Kapliczka była urządzona w dawnej sypialni domowa, ale rodzina postanowiła tu gabinet Jana Śniadeckiego pozostawić w takim stanie, w jakim był za życia rektora. I przez 109 lat to było takie prywatne muzeum, Izba Pamięci. Wpuszczano badaczy, wpuszczano ciekawskich odwiedzających. Zostali nam te fotografie z 1930 roku, z momentu, kiedy był wspomniany Jan Śniadecki i była obchodzona setna rocznica jego urodzin. W Warszawie, w Krakowie, w Żninie i tu w Wilnie, w Jaszunach mamy. Bo historycznie to była sala, powiedzmy tak, sypialnia rodziców, pokój dziecięcy. Tu przed pierwszą wojną światową było przechowywanie książek. Po pierwszej wojnie światowej stąd zarządzano się gospodarką. No bo rodzina była bogata i kłopotów gospodarczych też miała dużo. No i to tyle. To jest standardowy teren do zwiedzania dla turystów, to co wspominałem o tych 70.
A nie standardowy?
A czego nie można tam zwiedzać? Za murkiem teoretycznie restauracja pracuje, można zwiedzać, ale w wyniku tych ograniczeń covidowych nie jestem pewien do ich rytmu pracy. No oczywiście do piwnicy, do kotłowni turystów nie wpuszczę.
Warto, drodzy Państwo, będąc na Wileńszczyźnie, wybrać się do Jaszun. To zaledwie 30 km na południe od Wilna, zwiedzić Pałac Balińskich, posłuchać letnich koncertów muzyki poważnej, pospacerować po parku i poczuć ducha romantyków.
Szczególnie, że ten rok jest w Polsce rokiem romantyzmu i do romantyków będziemy oczywiście wracać w kresowym Saloniku. Choć Jan Śniadecki był zwolennikiem empiryzmu i romantyzmem, delikatnie mówiąc, nie zachwycał się. Dziś dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i żegnamy się.
Oczywiście w nastroju karnawałowym, będąc w siódmym niebie razem z Adamem Astonem
i Julią Baranowską, która zrealizowała naszą audycję.
Zapraszamy za tydzień, 22 stycznia, jak zawsze kilka minut po godzinie 17.
Czy mogę zatem mieć zaszczyt zatańczenia z Panią? Byłbym w siódmym niebie, Pani Julio.
Chwileczkę, zaraz sprawdzę w karnecie, czy mam wolny taniec, Panie Michale.
Jestem w niebie, w siódmym niebie. Kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie, w takiej chwili widzę cały świat przez mgłę. Gdy policzek twój do mego tuli się, jestem w niebie, w siódmym niebie. Nic mnie wtedy nie obchodzi oprócz ciebie. Cały świat wiruje i radością tchnie, gdy policzek twój do mego tuli się. Filozofia czczą przyjemność, poza namiot rzuca precz i powiada, że tańczenie to najgłupsza w świecie rzecz. Temat trudny do dyskusji, czy to słuszne jest, czy nie. Wystarczy raz zatańczyć z tobą, żeby zmienić zdanie swe. Wierzę mi, że nie ma słodszego nic, milszego nic, jak taniec z tobą. Jestem w niebie, w siódmym niebie,
kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie. W takiej chwili widzę cały świat przez mgłę. Gdy policzek twój do mego tuli się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.